Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Msza Wieczerzy Pańskiej. Z Księgi Wyjścia. Spożywać go będziecie w pośpiechu. Będzie to Pascha na cześć Pana. Z Psalmu 116. O Panie, ja jestem Twoim niewolnikiem. Niewolnikiem Twoim, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje pęta. Z pierwszego listu do Koryntian. Ile więc razy jeść będziecie ten chleb i pić kielich? Śmierć Pana głoście, aż przyjdzie. Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zaczęła się wieczerza, a diabeł posiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, myśl, aby go wydać, Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko złożył w jego ręce i że od Ojca wyszedł i do Ojca idzie, wstał od stołu i zdjął szaty. Siostry i bracia, przed nami najważniejsza liturgia całego roku. Liturgia, która będzie trwała kilkadziesiąt godzin, bo wszystko, co się wydarzy od momentu rozpoczęcia mszy Wieczerzy Pańskiej aż do błogosławieństwa, które kończy Wigilię Paschalną, czy to będzie błogosławieństwo po procesji rezurekcyjnej, czy też błogosławieństwo na zakończenie Wigilii Paschalnej, kiedy procesja rezurekcyjna jest rano, rozpoczyna pierwszą mszę w niedzielę Zmartwychwstania. Te wszystkie godziny, to wszystko, co się będzie wydarzać, to wszystko, co będziemy przeżywać, jest liturgią, to znaczy jest spotkaniem z Bogiem, jest służbą Bogu, jest doświadczeniem tego, że jesteśmy z Panem. I Kościół na ten początek daje nam cztery teksty. Opis pierwszej Paschy, dziękczynienie za łaskę, za uwolnienie, objawienie, które przekazuje apostoł narodów i wreszcie to doświadczenie apostoła Jana, które ma podczas ostatniej wieczerzy. A zatem choć przez chwilę wejdźmy w to słowo po to, by dobrze przeżyć tę Paschę, tę liturgię, którą dziś rozpoczynamy. Bóg mówi do Mojżesza i Aarona, by cały lud Izraela w swoich domach zabił baranka, by nie bał się wylać krwi niewinnego zwierzęcia i tą krwią posmarować okna, drzwi, bo będzie Pascha, bo będzie przejście i ominięcie. Bóg mówi, że zrobi Paschę, to znaczy przejdzie przez Egipt. I jednocześnie zrobi Paschę, to znaczy ominie te domy, na których zobaczy rozlaną krew baranka. Co więcej, Pascha będzie przeżywana w pośpiechu, w przygotowaniu, w gotowości do drogi, do wyjścia. I to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, która musi dzisiaj do nas dotrzeć. My jesteśmy cały czas na drodze zbawienia. Na tej drodze czasami mijamy się z Bogiem, czasami Mu towarzyszymy, czasami jesteśmy przez Niego niesieni, czasami próbujemy się wyrwać Mu z rąk i szukamy jakiejś własnej drogi. Każdy z nas wie, jak wyglądał ten post. Myślę, że każdy z nas też wie, z czego miał się spowiadać, z czego chciał się spowiadać i co miał do wyznania Bogu w tej przestrzeni grzechu, w doświadczeniu swojej słabości, kiedy próbowaliśmy podsumować i ten post, i poprzednie miesiące. I Bóg na to wszystko dzisiaj mówi, teraz jest Pascha. Teraz zobacz, że ja chcę, abyś był gotowy do drogi. Izrael wtedy był w ogromnym pośpiechu. Chleba sobie nie przygotowali, takiego wypieczonego, tylko prześniki. Wszystko na prędce. Bo okazało się, że Bogu wystarczy jedna noc na to, by wyprowadzić cały swój naród z niewoli. Oni tkwili w tej niewoli przez 430 lat. Część się przyzwyczaiła. Żaden z nich nie wiedział, co znaczy być wolnym człowiekiem. Tylko Mojżesz, który miał też swoją historię. Znamy ją bardzo dobrze. Bogu wystarczyła jedna noc, żeby pokazać, że można ominąć śmierć. To Pesach, jak już wiecie doskonale, siostry i bracia, oznacza właśnie ominięcie. Przejście, by ominąć. Może być tłumaczone na dwa sposoby. Wykonane to przejście, to ominięcie może być na dwa sposoby. Tak tłumaczą to znający się na języku hebrajskim. Albo ominięcie przez przeskoczenie, skacząc, albo ominięcie kulejąc. Mnie cały czas jest bardziej bliskie to drugie tłumaczenie. Ominąć kulejąc, doświadczając własnej słabości, wiedząc, że jeśli nie porwą mnie dłonie Boga, to ja sam nie ominę śmierci. Wpakuję się w środek tego wszystkiego, co mnie prowadzi do śmierci, co jest moją ciemnością, co jest moją bezradnością wobec grzechu, wobec pokusy. Jeśli nie złapią mnie dłonie Boga. I dlatego bardzo identyfikuję się ze słowem psalmisty z 16 wersetu psalmu 116. Jestem twoim niewolnikiem, nie tyle sługą, niewolnikiem. Niewolnikiem twoim, synem twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje pęta. To nie moja zasługa. Wszystko, co się wydarzy, nie jest naszą zasługą. Wszystko, na co teraz patrzymy, dzieło zbawienia, nie jest naszą zasługą. My je możemy przyjąć. My możemy mu uwierzyć. Możemy uwierzyć Bogu. Do tego nas prowadził cały Wielki Post. I to będzie istota Wigilii Paschalnej. Ale najpierw chcę doświadczyć, chcę siebie odnaleźć, chcę spojrzeć w lustro i powiedzieć wobec Boga: tak, jestem twoim niewolnikiem. Tylko ty rozrywasz moje pęta. Nikt inny. I zaraz potem pojawia się werset 17. Dlatego tobie złożę ofiarę uwielbienia. Bo ty rozrywasz moje pęta, ty mnie wyprowadzasz z Egiptu, ty mnie uwalniasz. Tobie wystarczy jedna noc. Tobie wystarczy jeden moment. Siostry i bracia, dobrze będzie, czy dzisiejszego wieczoru jeszcze po całej liturgii, czy jutro w ciągu dnia, byłoby dobrze znaleźć czas jeszcze przed rozpoczęciem liturgii męki pańskiej, by stanąć przed Panem, by iść do kościoła, by zatrzymać się w kaplicy adoracji przed Jezusem i podziękować, i uwielbić. Podziękować za to, że On rozrywa pęta, że On przyjmuje kajdany, że On to zrobił, dlatego żebyśmy byli wolni. I mamy to przeżywać i mamy się tym przejmować. I o tym właśnie pisze nam apostoł Paweł w pierwszym liście do mieszkańców Koryntu, rozdział 11, wersety od 23 do 26. Ten najstarszy opis Eucharystii. Otrzymałem od Pana, czy to było jakieś specjalne objawienie na temat znaczenia ostatniej wieczerzy, czy tylko Paweł wspomina o tym, że przejął od Jezusa naukę i jednocześnie też nakaz dotyczący ostatniej wieczerzy, sprawowania Paschy, sprawowania Eucharystii. Tego nie wiemy. Ale Paweł mówi na koniec, ile razy jeść będziecie ten chleb i pić kielich, śmierć Pana głoście, aż przyjdzie. Żeby Kościół nie zapomniał, że tutaj chodzi o śmierć Jezusa, że Bóg wchodzi w śmierć, aby każdy z nas miał życie, aby każdy z nas ominął śmierć. Że o to chodzi. To są te święta paschalne. Ile razy jesteś na Eucharystii? Ile razy jestem na Eucharystii? Mamy sobie uświadamiać, mamy sobie przypominać, mamy stawiać to przed własne oczy, przeżywać i przejmować się na nowo właśnie tym, że Bóg kocha tak bardzo, że wchodzi w śmierć. I ten Bóg przyjdzie, bo On jest życiem. Dopóki Kościół będzie istniał, dopóki istnieć będzie ten świat i będzie sprawowana Eucharystia, wspólnota wierzących, która się gromadzi na tej Eucharystii, ma sobie przypominać: Bóg kocha aż tak. Ten Bóg żyje. Ten Bóg dziś przychodzi. Przez wiele wieków, jak to słyszymy w różnych komentarzach dotyczących właśnie tego dnia, Wielkiego Czwartku, Kościół wcale nie sprawował Eucharystii. Były 3 dni bez Eucharystii. Kościół zatrzymywał się tylko na 2 wydarzeniach. na tym, które opisał apostoł Jan, na umyciu nóg, na tym obrzędzie służby, pokory, miłości i na tym, że po umyciu nóg nawet nie rozdawano komunii świętej, ale służący, posługujący w liturgii obnażali ołtarz, zdzierali szatę z ołtarza, który jest symbolem Chrystusa. Dwa znaki, dwa doświadczenia Kościoła. Chrystus zdejmuje szaty, aby umyć uczniom nogi i ten sam Chrystus pozwala, aby zdarto z Niego również później wszystkie szaty, by zobaczyć, że Bóg nic nie ukrywa, że Bóg nie ma nic do ukrycia, że On nie oszukuje i nie okłamuje. Dlatego właśnie Kościół nas dzisiaj zaprasza, abyśmy słuchali jako tego głównego słowa pierwszych 15 wersetów z 13 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana. I trzeba tutaj zwrócić uwagę, nie wolno zapomnieć o tym, że Jezus myje nogi również Judaszowi. Piotr będzie się wymawiał i na Piotra się najczęściej zwraca uwagę, ale nie wolno zapomnieć, że Jezus stanął z miłością, klęknął przed Judaszem i umył mu nogi. A ewangelista Jan napisze, że kiedy się zaczyna wieczerza, diabeł już posiał w sercu Judasza myśl, aby wydać Jezusa. Ta myśl dojrzeje wtedy, kiedy Jezus uczyni jeszcze jeden gest, jeszcze jeden znak, kiedy poda Judaszowi kawałek chleba umoczony w winie. Niektórzy powiedzą, kiedy poda mu Eucharystię, jako pierwszemu. Judasz nie wytrzyma, ucieknie, nie zatrzyma się, wyjdzie w noc. Nikt za nim nie wybiegnie, mimo że wszyscy wcześniej doświadczą tego niepokoju, kiedy Jezus umyje im nogi. Trzeba dzisiaj to zobaczyć. Chrystus klęka przed tobą, aby ci umyć nogi. On jest sługą, On jest najniżej. Do mnie kilka godzin temu dotarło niesamowicie to, że ja teraz nie mogę klękać. I zrozumiałem, że Chrystus jest niżej, że ja mogę na Niego popatrzeć z góry, na Jezusa, że Chrystus zawsze będzie tym ostatnim, zawsze będzie niżej, że On mnie ubiegnie, On mnie wyprzedzi w służbie, w byciu niewolnikiem. Siostry i bracia, to nie jest herezja. To nam objawia Kościół od samego początku. Chyba dlatego Kościół nie sprawował Eucharystii przez wiele wieków, właśnie tego wieczoru, również tego wieczoru. Żeby się zatrzymać, żeby się przyjrzeć Chrystusowi, który klęka, który służy. To jest kapłaństwo Jezusa. Dzisiaj wcale nie chodzi o to, bym jako ksiądz zadarł głowę do góry i był dumny z tego, że składają mi życzenia, że pamiętają. To cieszy, to oczywiście. Taka jest prawda, jestem wdzięczny Bogu i ludziom za to, że bez żadnych moich zasług, że to nie był mój pomysł, a jednak on wezwał, dał mi w Kościele, we wspólnocie święcenia właśnie po to, aby służyć. I nawet jeśli wiele razy o tym zapominamy, to jest nasze pierwsze zadanie. Jeśli ktokolwiek z was, bracia i siostry, dzisiaj za to chce dziękować i dziękuję, my też jesteśmy wdzięczni. I dziękujemy wszystkim, którzy służą, którzy są jak Chrystus, który klęka, myje nogi, jest jak niewolnik. On, Pan i Bóg. Trudno to zrozumieć, trudno to pojąć, choć umysł by bardzo tego pragnął. Dlatego dobrze jest dzisiaj podczas liturgii i potem właśnie, albo po liturgii, albo jutro, podziękować Bogu za to, że stać Go na taką miłość, za to, że On nas aż tak kocha.
Bogu niech będą dzięki.